Radio Kraków Kultura.
Jak wiadomo, listopad to bardzo szczególny miesiąc dla Polaków. Tu się z Kamilem Kujtkowskim z Krikoteki w suchary nie będziemy bawić, ale jest coś w listopadzie takiego, że dzieją się rzeczy. Witaj, dzień dobry.
Dzień dobry.
A skoro Krikoteka, to w tym roku prawie wyłącznie rozmawiamy o dziwo nie o Tadeuszu Kantorze, tylko bardzo dużo rozmawiamy o Jerzym Beresiu, a którego wystawy jesteś współkuratorem. A skoro mamy listopad i ta wystawa jednak dobiega końca, to czas najwyższy, by opowiedzieć Państwu o, no myślę, że jednym z najważniejszych wydarzeń towarzyszących tej ekspozycji, czyli kolejnym, szóstym już odtworzeniu manifestacji romantycznej Jerzego Beresia na rynku głównym w Krakowie, i to za kilka dni. I wydaje mi się, że to jest jedno z takich wydarzeń, na których, no dobra, popadnę w banał, powiem, że po prostu trzeba być.
Trzeba być i ja też będę w końcu. I to faktycznie tak.
Trzeba być, ale to będzie twój debiut. Tak?
To będzie mój debiut, ale faktycznie tak, jesteśmy w listopadzie, jesteśmy w miesiącu, w którym Słowianie palą ognie, więc będziemy palić ogniska na rynku. Bardzo ważne ogniska. Ogniska wolności, miłości, nadziei między innymi.
Tak, i no to jest cała epopeja o tym, w jaki sposób Jerzy Bereś doprowadził do zapłonięcia tych żywych ogni. Ale chyba dla mnie najbardziej fenomenalne w tym fenomenie tej manifestacji jest jednak to, że ona się odtwarza, że ona odżywa. To mimo wszystko jest jakiś precedens. Nie wiem, ile wydarzeń w świecie sztuki ma taką cykliczność.
To prawda. I to w ogóle precedens w twórczości Beresia, który jest, rozmawialiśmy o tym wiele razy, jest właściwie nieodtwarzalny w swojej twórczości akcyjnej i próbujemy to robić na różne, i próbowaliśmy przez ostatni rok robić na różne momenty. Natomiast on sam manifestację romantyczną zaplanował jako odtwarzalną, i pierwsza się odbyła równo, dobrze liczę, 43 lata temu, bo 18 listopada 81 roku. Państwo pewnie też, niektórzy rozumieją, jaka to była data, bo zaraz wybuchnie stan wojenny i to jest, myślę, bardzo ważne i pewnie do tego za chwilę wrócimy. Mm-hmm. I za jego śmierci, za jego życia udało mu się to zrobić dwukrotnie. Po jego śmierci wydarzyło się to jeszcze dwukrotnie, dlatego że, i to jest też, myślę, bardzo ciekawe, oddał niejako ideę manifestacji romantycznej studentom Akademii Sztuk Pięknych, ale co jest bardzo też, myślę, ważne, pewnego specyficznego wydziału, bardzo ważnego wydziału, wydziału intermediów, nie żadnego innego, nie rzeźby na przykład.
Tak, tak.
Tylko uznał w pewnym momencie, że jest to jednak chyba najbliższy mu duchowo wydział na Akademii, i ci studenci i profesorowie, tacy jak Artur Tajber, czy Arti Grabowski, który też dzierży tam ogień, są najbliżsi temu, o co mu chodziło w sztuce.
Czyli o wspólnotę, myślę, że tak możemy powiedzieć. Jakby to górnolotnie znowu nie zabrzmiało, tak niezręcznie używać takich słów, ale w listopadzie, może trochę łatwiej.
W listopadzie, i myślę, że absolutnie takich słów można było używać w 81, w tamtym momencie, chwilę przed tym, co się wydarzyło, mimo że to był tak mały karnawał Solidarności, dlatego to się udało. Ale myślę, że absolutnie możemy tych słów i powinniśmy używać wobec tego, co się dzieje za różnymi naszymi granicami, bądź za oceanem niedawno.
Tak, i te ogniska znowu nam będą o czymś przypominać, o właśnie choćby o tej potrzebie wspólnoty, chociaż również o innych potrzebach, i o tych potrzebach za chwilę rozmawiamy. Ja specjalnie dzisiaj, ciesząc się, że przyjdziesz o poranku do studia Radia Kraków Kultura, i no, też mając nadzieję, że Państwo będą mieli okazję i chęć wysłuchania tego, znalazłam w naszych radiowych archiwach nagranie właśnie z 2017 roku. To było poprzednie, piąte ponowne wykonanie manifestacji romantycznej, i chwilę po tym wydarzeniu, oczywiście to był rynek główny, oczywiście to był listopad, nie pamiętam, jaka pogoda, ale na pewno mgliście i i nie za ciepło, bo na dodatek jeszcze w listopadzie na ogół jest dość chłodno.
Chyba dżdżyło, tak słyszałam.
Tak mi się wydaje, tak, tak, tak. Rozmawiałam z uczestnikami, odtwórcami tej manifestacji, z krytykami, historykami sztuki. Był właśnie Artur Tajber. Można powiedzieć, oczywiście był Artur Tajber. Była Krystyna Czerni, też historyczka sztuki, pisząca na przykład o Kantorze. No i oczywiście, jak zwykle przy tych ważnych wydarzeniach dotyczących rodziców, była Bettina Bereś. Pamiętam, że pytałam ją, czy nie jest przykro, że ojca już nie ma, że no nie może brać w tym udziału. Wręcz przeciwnie. I to było bardzo ważne, co powiedziała, że najważniejsze jest, że ta idea po prostu trwa.
Oczywiście żałuję, że autor tego nie może już powtórzyć, ale z drugiej strony bardziej jestem spokojna, jakbym mniej czuję się odpowiedzialna, ponieważ są inni, którzy się mierzą z tym wykonaniem i tu już widzę, że studenci mają pewne swoje jakieś inwencje, na przykład pierwsze ognisko zostało napisane nie od początku, tylko od tyłu. Nie wiem, czy to specjalnie, czy tak chciała studentka zaznaczyć jakby swoją rolę i jakby podejście do tematu. Ale w ogóle bardzo przyjemnie dzisiaj jest. Mimo chłodu to ładna pogoda i jakoś taki tworzy się atmosfera, coraz więcej ludzi.
Kilka dni temu rozmawialiśmy o przygotowaniach do tego wydarzenia dzisiaj i ogromnie mi zapadło w pamięć to, co mówiłaś o pierwszej realizacji manifestacji, o tym napięciu, o tym oczekiwaniu na coś złego, co zresztą wkrótce się przydarzyło. Dzisiaj no, mam wrażenie, że jesteśmy w innym świecie w ogóle.
Tak, zupełnie w innym świecie. Taki jakby spokój jest, mimo że interwencja straży była.
Już była?
Już była. Także to jest tradycja też zawsze, mimo że wszystkie papiery są załatwione, zawsze jacyś funkcjonariusze nie są do końca poinformowani i muszą jakąś interwencję wykonać.
Kiedy była ta pierwsza historyczna 33 lata temu, to ja byłam w Paryżu. Tam mnie zastał stan wojenny i znam tę wspaniałą akcję tylko ze zdjęć. I właśnie tu rozmawialiśmy z Bettiną, córką artysty, że podczas pierwszej manifestacji był dziki tłum, który napierał na ten ogień i trzeba było naprawdę ludzi trzymać. No i na zdjęciach widać taki ciemny, ponury rynek, prawda? To był 81 rok, 2 tygodnie przed stanem wojennym. Także okoliczności takie pełne napięcia i no właściwie tak jak teraz, też pełne napięcia społecznego. Ja muszę powiedzieć, że ja uczestniczę w tym ze wzruszeniem po prostu, dlatego że ogromnie ceniłam pana Jerzego Beresia i wydawało mi się, że on jest takim wręcz emblematycznym przykładem, że można pogodzić niezależność artystyczną, awangardowe spojrzenie na sztukę z niezawisłością swoich poglądów i z wiernością wartościom takim jak miłość ojczyzny, jak patriotyzm, jak pewne podstawowe imponderabilia. To się często mija dzisiaj, prawda? Ta sztuka awangardowa współczesna jest taka bardzo kosmopolityczna i odcina się od pewnych wartości, które były bliskie Beresiowi, dlatego przyszłam.
Mam wrażenie jednak, że trochę ta atmosfera dziś ma coś z pikniku.
Wie pani,
jest takim miejscem.
Czasy są inne. Tu jest mnóstwo turystów. Widzę, że są trochę zdezorientowani. No widzieli różne dziwne rzeczy. No to jest jeszcze jedna dziwna rzecz. Tutaj dobiega gwar z różnych knajp, prawda? Czasy są całkiem inne i może dlatego ten drewniany, chyboczący się i piszczący wózek jest tym bardziej przejmujący. I jest jakiś taki wymiar dramatyczny tej akcji też tutaj.
Myślę, że to jest jakiś taki dialog Beresia, który uwielbiał wchodzić w spory, konstruktywne spory. Wchodził w spory z Marcelem Duchampem, wchodził w spory z Josephem Beuysem, wchodził w spory z sobie współczesnymi artystami i również z ludźmi ze swojego bezpośredniego otoczenia. Dla Beresia w 1981 roku na pewno kontekst tej manifestacji był zupełnie inny niż w roku 2000, w 2006, 2008, 2011. Ja myślę, że jest dosyć interesujące dzisiaj zobaczyć, że mamy na rynku dzieła w tym momencie, ale tylko w tym momencie, dwóch znanych, nieżyjących współczesnych artystów, którzy byli rzeźbiarzami, bardzo różnych, w bardzo mocnym, takim paradygmatycznym sporze, zwarciu. Myślę, że to właśnie po odejściu Jurka i po odejściu Mitoraja to zwarcie będzie jeszcze bardziej być może widoczne, dlatego że przestało mieć już charakter personalny. Już.
Czyli z jednej strony artysta dekorator, artysta dworski, z drugiej strony artysta, który jest w imieniu jakiejś wartości.
Ja bym może unikał przymiotników, ale na pewno są to dwie zupełnie różne i trudne do pogodzenia wizje sztuki. Na pewno obie są w jakiejś relacji do modernizmu, ale są zupełnie inną interpretacją modernizmu i inną wersją tego, co jest określane jako to, co po modernizmie nastało, prawda? Czyli jedna taka, która wraca do takich paradygmatów hierarchicznych, związanych ze społeczeństwem ustrukturyzowanym klasowo i zarządzanym centralnie, gdzie sztuka jest pomnikiem władzy, i drugiego, który utożsamia się z sukcesją awangard jako pewnego rodzaju buntu i polemiki społecznej, prawda? Są dwie zupełnie różne estetyki. Na pewno ci dwaj artyści na tyle szeroko znani, bardzo dobrze jak gdyby utożsamiają tą sprzeczność dwóch rodzajów wizji przyszłości.
Bardzo ciekawe, że pan mówi dzisiaj o Mitoraju. Zupełnie się tego nie spodziewałam, chociaż oczywiście było dla mnie jasne, że musi dojść.
Ja sobie to uświadamiam w momencie, gdy przechodzę, gdy to się spotyka. Na co dzień tego nie widać, bo Mitoraj jest, mimo że podobno nielegalnie, to jest na stałe, prawda?
Tak.
A Bereś, pomimo że legalnie, to tylko na chwilę.
Tylko na chwilę, ale przed nami kolejna chwila. Przypominam państwu odtworzenie manifestacji romantycznej Jerzego Beresia w Krakowie w niedzielę 17 listopada. A my do rozmowy z kuratorem krakowskiej wystawy Jerzego Beresia w Krikotece, Kamilem Kujtkowskim. Wracamy już za moment.
Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura, w studiu Kamil Kujtkowski, współkurator wystawy Jerzego Beresia w krakowskiej Krikotece. Za chwilę wracamy na rynek i będziemy palić ogniska, ale wcześniej, Kamilu, chciałabym cię jeszcze poprosić o taką, no chyba już jedną z ostatnich rekomendacji, jeśli chodzi o wystawę Beresia, bo trudno w to uwierzyć, ale ta wystawa dobiega końca.
To prawda, tak. Niecały miesiąc został do końca. I oprowadzam po niej teraz prawie codziennie, bo się niektóre grupy poobudzały, co mnie bardzo cieszy, więc też zapraszam.
Klasyka.
Ja jestem właściwie, można zapytać o mnie i ja z przyjemnością o tej wystawie opowiadam, dlaczego jest wystawą, robię to trochę takim przytyczek w nos sobie samemu, wystawą nieudaną, ale jest wystawą nieudaną, bo nie mogłaby być wystawą w pełni udaną, ponieważ Bereś faktycznie nie zostawił nam, kuratorom i ludziom, którzy się nim zajmują, łatwego kawałka sztuki do opracowania. I dlatego myślę, że ta manifestacja romantyczna jest bardzo ważna, bo nieudanie pokazywania Beresia wynika z tego, że ciągle nie wiemy jak. Ja się ciągle zastanawiam i myślę, że wielu kolejnych osób, które mam nadzieję, że się nad tą twórczością pochyli, będzie się zastanawiać, co zrobić z moim zdaniem z najważniejszą częścią twórczości Beresia, czyli jego sztuką performance'u, akcji.
No, zatrzymajmy się chwilę, bo powiedziałeś coś bardzo ważnego. Jeśli państwo nas nieuważnie słuchali, to dzwonek alarmowy powinien się pojawić, ponieważ no, to jest dosyć rewolucyjne, co mówisz. Jednak uczeń Ksawerego Dunikowskiego posługiwał się medium rzeźby i przez większość encyklopedii jednak zaliczany jest do tego gatunku.
Ale właśnie, bo myślę, że posługiwał się, tak, ta rzeźba u Beresia, którą czasami sam nazywał troszkę inaczej. Są takie sytuacje w jego twórczości, które zacierały te granice od powstania Zwida Wielkiego, można go, no nie można, bo jest w magazynach, ale jest Muzeum Sztuki w Łodzi, który powstał podczas akcji w 70. w Puławach, słynnego sympozjum. Po takie sytuacje, jak na przykład manifestacja romantyczna, bo my, to warto myślę powiedzieć, ona była przez Beresia w pewnym momencie pomyślana jako pomnik. No a co nam się kojarzy z pomnikiem? Rzeźba. A mamy do czynienia z czymś, co jest manifestacją, jest pięcioma ogniskami i momentem gromadzenia się ludzi. Więc ja myślę, że Bereś, ta rzeźba, to, bo jak się mówi rzeźba, to się coś ma w głowie od razu,
no,
albo przed oczami.
Adama Mickiewicza. Na rynku głównym.
A myślę, że ta rzeźba Beresia, która... O, to kolejna rekomendacja do Krikoteki, której można używać, wprawiać w ruch. no czymże to jest? No jak to jest tworzenie akcji jakby i jakiejś dziwnej synergii ciała widza, widzek i obiektu. To nie jest, myślę, klasyczna rzeźba. I myślę, że Bereś nawet w swojej rzeźbie był performatywny, teraz byśmy powiedzieli.
Tak, no to jest, wydaje mi się, że bardzo ciekawa intuicja i pewnie też no jakieś wyzwanie dla badaczy twórczości Jerzego Beresia i w ogóle chyba polskiej sztuki drugiej połowy XX wieku. Taki trochę paradoks, bo rzeźby zostały jednak, no ich materialność jest bezdyskusyjna, a tak się złożyło, że właściwie chyba nie ma zbyt wielu rejestracji.
O dziwo, tych rejestracji jest, porównując na przykład do innych twórców performance'u, czy nawet do Marii Pińskiej-Bereś, tak, która ma jeden film i Bereś jest rejestrowany od 1968 roku. Tą rejestrację mogą państwo zobaczyć na wystawie, to jest Przepowiednia druga w Krzysztoforach. I później tych rejestracji jest sporo. Oczywiście im bliżej naszych czasów, im bliżej lat 80., później 90., to mniej jest fotografii, więcej wideo i to też jest jakby problem, bo to wideo jest najczęściej nieoglądalne. Ja
pracuję... Właśnie, ponieważ są to rejestracje takie, nie są to performance'y stricte dokamerowe, to jest jednak osobny gatunek.
Tak,
pamiętam, byłam kiedyś na wystawie w Tate i nawet została mi z tego ogromna książka o tym, jak właściwie zmienia obecność kamery pracę performera, prawda?
Absolutnie i jeżeli państwo odwiedzą Krikotekę, to też świetne porównanie, bo wystawa Ali Sawaszewicz, o której niedawno tutaj też rozmawialiśmy, jest zbudowana wokół performance'u dokamerowego. Mm-hmm. Jego struktura jest zupełnie inna. Tak. Natomiast Bereś tworzył jednak swoje dzieło sztuki na żywo, wobec ludzi. I to jest bardzo ważne, bo to wiele razy też podkreślam, dla mnie to jest twórczość relacyjna i służąca jakby budowaniu pewnych sytuacji. Rejestracje zostawały. On nawet sporo o nich pisał. Mówił, że są istotne, ale nigdy nie mogą mieć charakteru dzieła sztuki. I sam przyznam, ja obejrzałem to wszystko. I myślę, że pokazywanie ich widzom w takim sauté sytuacji byłoby bardzo szkodliwe, bo to się źle ogląda, tak naprawdę. Trudno się ogląda. To jest po prostu dokumentacja. Coś, co jest, służy do badania. Natomiast trudno myślę, wtedy poczuć ten rodzaj obcowania, tej niesamowitości, które daje możliwość kontaktu ze sztuką, ale ten problem, myślę, jest problemem, którym się będziemy zajmować i zajmujemy już od lat, no bo jednak sztuka performance tak ważna w XX wieku. W końcu coś wymyśliliśmy nowego podczas drugiej awangardy niż malarstwo, rzeźby i architekturę. No i nagle co z tym robić? No to znika, przepada i myślę, że Bereś jest fantastycznym przykładem. Jeszcze w ogóle słowa performance nie używał najczęściej.
Tak. Zdaje się, że go nie lubił w ogóle.
Że go nie lubił. Tak, bo performance się dość szybko zakademizował tak naprawdę i sam Bereś w którymś wywiadzie mówi, że jakby uprawiał performance, to by tak ludzie przychodzili przygotowani, że to będzie performance, tacy widzowie kulturalni w golfach i on by wychodził na scenę, zapalałyby się światła.
W czarnych golfach, tak jak ja dzisiaj.
Tak, dokładnie jestem. Tacy widzowie kulturalni. Z kami pod pachą. Wiem, to taki stereotyp. I tak. Wychodziłby na scenę, robiłby performance, bo wszyscy wiedzą, że to będzie performance i zgasłyby światło, gdyby skończyłby performance, oklaski i nic by nie zostawało. Dlatego myślę, że on się bardzo chciał wyrywać ze struktur, ale również właśnie z struktur przestrzeni sztuki. No i czym to jest manifestacja romantyczna, jak nie czymś, co... Do czego też, myślę, polska kultura wielkiego szczęścia nie ma. Jest sztuką w przestrzeni publicznej.
To prawda.
Niedawno zacząłem czytać wydane teksty Ewy Mikiny. I jeden z pierwszych tekstów, Brak słów, książka, polecam bardzo, krytyczki sztuki już nieżyjącej, jest o akcji Rumasa z 95 w Gdańsku, słynnej z świętymi figurami w takich termoforach w wodzie i tego, jak zareagowała na to publiczność. I Ewa wyprowadza doskonałą narrację o tym, czym jest w ogóle struktura miasta i czym jest sztuka w przestrzeni publicznej. I jak dziwnie to działa i jak często nie działa. Albo buduje i powoduje agresję. Bo niewiele jej się, myślę, w takiej formie, zwłaszcza z polskiej sztuce publicznej, w przestrzeni, która jest upomnikowiona, wydarzyło, więc manifestacja romantyczna jest tym bardziej niezwykła.
No, to prawda, więc teraz powiedzmy Państwu, jaka jest struktura tego wydarzenia i co zrobić, żeby wziąć w tym udział.
Co zrobić? Trzeba bezwzględnie koniecznie przyjść pod Bunkier Sztuki o 16 w niedzielę 17 listopada. Bunkier Sztuki jest tu też bardzo ważny, bo udają je nam się wracać do oryginalnej struktury, ponieważ pierwsze rozpoczęcie manifestacji romantycznej 18 listopada 1981 roku zaczęło się właśnie w ówczesnym BWA. Wtedy trwały też spotkania krakowskie. To też, myślę, ważny kontekst, dlaczego się to w ogóle wydarzyło, bo trochę przyjechało artystów z zagranicy. To wtedy Maria Pnińska sadziła róże pod Bunkrem Sztuki i wtedy Bereś wyciągnął z wystawy Wózek Romantyczny, który powstał 6 lat wcześniej, bo tyle zajęło mu zgodę na zdobycie, zgoda na wykonanie manifestacji. I Wózek jest
6 lat starał się o wykonanie, uwaga.
6 lat.
Ale to chodzi o rynek główny, czyli najważniejszy.
Ale chodziło
rynek...
też o inne miasta, bo tam brał pod uwagę nie tylko Kraków, mniejsze miejscowości, bo też Bereś dość często takie akcje w mniejszych miejscowościach wykonywał, co też jest super ciekawe, prawda? Uciekanie z centrów też bardzo aktualne. Ale tu udało się właśnie podczas Karnawału Solidarności i spotkań krakowskich, myślę, że te dwa rzeczy są bardzo ważnym kontekstem, wykonać ten wózek. Wykonać tą manifestację. Wózek jest przeprowadzany przez rynek i na rynku po kolei zaczynamy od strony sukiennic, tam gdzie, teraz to trzeba tak powiedzieć, tam gdzie jest Biedronka mniej więcej.
Bez komentarza.
A kończymy przy Zarze. Tak, bo to jest też... myślę, dla mnie jest to bardzo ciekawe zobaczyć...
Powinnam tu protestować, ale nie protestuję, bo taka jest mapa mentalna w tej chwili
dla
tego miejsca.
Dla mnie jest bardzo ciekawe... Zaraz wrócę do struktury, ale to jest, myślę...
Tam oczywiście są inne punkty odniesienia.
Są inne punkty odniesienia,
ale dla większości one nie funkcjonują.
Ponieważ minęło 7 lat od poprzedniego... Odtworzenie manifestacji, myślę, że na rynku w Krakowie minął eon tak naprawdę i to jest zupełnie inny rynek w Krakowie, przez który ja codziennie przynajmniej 2 razy przejeżdżam, bo mieszkam niedaleko radia, więc rowerem przejeżdżam, jadąc do Krikoteki 2 razy dziennie i obserwuję rynek w Krakowie codziennie i z roku na rok mam coraz większe skojarzenie z placem Świętego Marka w Wenecji, który jest najgorszym placem na świecie i nie jest niczym więcej niż po prostu tłumem ciał i komercji. Więc to jest, co jest ciekawe, jak zadziała manifestacja romantyczna teraz w ostatnim dniu przed jarmarkiem świątecznym, bo to dlatego też jest niedziela 17, a nie 18, jak chcieliśmy na początku, bo wtedy już zaczynają się montować budy z kiełbasą.
Tym bardziej, że 18 właśnie odbyła się premiera,
tak,
prawda?
Tak, to... więc to przesunięcie o jeden dzień wynika po prostu z tego, że to jest taki bufor między jednym a drugim. Więc to jest też bardzo, bardzo ciekawe. No ale wróćmy do punktów odniesień innych niż... oczywiste dla starych, dłużej mieszkających Krakusów. Więc zaczynamy mniej więcej po tej stronie rynku, po której jest również Mitorej, u samego jakby początku przy Placu Szczepańskim i tam jest malowany najpierw okrąg z nazwą Ogniska i rozpalany ogień. Na wózku romantycznym są przygotowane drewienka do rozpalania, dokładnie ich jest 5. I po kolei wózek jest przejmowany przez kolejną osobę. To jest struktura jest rozpisana tak, że każdy wózek rozpala inna, jakby jeden podmiot zaangażowany w odtworzenie, bo organizatorami to bardzo ważne jest Krikoteka, jest Fundacja imienia Marii Pińskiej-Bereś Jerzego Beresia oraz Wydział Intermediów ASP w Krakowie. Więc 2 pierwsze ogniska rozpala rodzina, 3 rozpala Krikoteka, 4 rozpalają osoby studenckie intermediów. Najprawdopodobniej będą to osoby z Ukrainy, studenci z Ukrainy, co jest symbolicznym gestem. I 5 również należy do intermediów. Tak się w tym roku podzieliliśmy.
No, przeszedł mnie dreszcz. Wiesz, co sobie przypomniałam, kiedy właśnie mówiłeś o tym rozpalaniu? Przypomniało mi się, jak brzmią te ogniska. Jest to, no, wszyscy wiemy, jak płonie ogień, taki ogień pod kontrolą człowieka. No to jest przejmujące. usłyszeć to w tym gwarze no, jednego z największych placów Europy tak naprawdę. No i zawsze mamy tę świadomość, dwa razy brałam udział w manifestacji romantycznej, raz jeszcze za życia Beresia, także pamiętam go ubranego w jeden z tych swoich wielkich płaszczy. To chyba nie był zresztą kożuch, bo zdaje się, że z kożuchem są mity.
Z kożuchem są mity. Podczas pierwszej, w Klikotece tak. Również to warto, tak. Można przyjść nawet przed, zobaczyć jak to wyglądało. Naprawdę pokazujemy kolorowe zdjęcia. Braliśmy tam przepiękne futro.
No właśnie, właśnie. Nie pamiętam, czy miał to futro. Natomiast rzeczywiście pamiętam starszego już artystę, niezwykle skupionego. Jego skupienie, jego poświęcenie, jego ofiarowanie, bo to jest właśnie przecież bardzo ważne w sztuce Beresia i w jego performansie, no było wyczuwalne jako energia, plus właśnie ten dźwięk, odgłos płonącego ognia. I jeśli mnie zapytasz, czy świat się zatrzymał, nie, wcale nie. On się przetaczał, on mielił to wszystko, czym się karmi, i można powiedzieć, że ta przestrzeń wokół tego ogniska była taką wyjątkową przestrzenią bezpieczeństwa, wspólnoty, bycia razem. Ale dwa kroki dalej nic się nie zmieniło.
Japońscy turyści robili sobie zdjęcia.
Tak, bo to było rzeczywiście bardzo ciekawe. Zresztą podobno do takich tradycji tych wykonań kolejnych należą interwencje służb, mimo że wcześniej właśnie organizatorzy zdobywali pieczołowicie przez wiele miesięcy, a czasem i lat te pozwolenia.
I nie mają państwo, jak ich wiele jest potrzebnych, to pozdrowię Anię Lejtkowską, która...
Pozdrawiamy.
Która pertraktuje nawet z dorożkami, żeby to się odbyło. I kwiaciarkami, bo faktycznie
wszyscy muszą się zgodzić.
Wszyscy muszą wiedzieć. Znaczy zgodzić musi się miasto, natomiast wszyscy muszą wiedzieć i faktycznie, tak jak mówisz, mimo zgód, to nawet Beresia raz wylegitymowała Straż Miejska, więc na to też jesteśmy gotowi. Dwie osoby już są, my wszyscy mamy rozpisane role, dwie osoby są już przeznaczone do chodzenia z dokumentami, bo nawet to, że jak wiemy, w Krakowie nie można palić ognia w ogóle. Ani w piecach, ani w pizzeriach, ani ognisk poza jakimś na rubieżach parkami do grillowania.
Więc szczególnie nie można go palić na rynku.
Szczególnie nie można go palić na rynku. Udało nam się zdobyć zgodę. To wymaga też specjalnych przygotowań, zmian jednak trochę w strukturze. Na przykład ogniska są przygotowane jakby metalowe maty i one nie są bezpośrednio na płycie. Farba jest inną już farbą. To jest specjalna farba zmywalna, więc to wszystko jednak idzie z duchem obrony tego największego i najpiękniejszego placu w Europie. Więc tym bardziej myślę, jest to rzecz wstrząsająca i też rzecz, dlaczego to się odbywa nieregularnie. Ideą Beresia była jednak regularność tego. Bo
żeby to było co roku?
Żeby to było co roku. Pisał listy do władz miasta, przesyłał projekt tego, że byłby to stały, i to jest dla mnie też bardzo ważne, że byłby to pomnik. Pomnik Solidarności, ale nie Związku Zawodowego Solidarność, tylko przez małe S, takiej ogólnoludzkiej Solidarności, co myślę bardzo ważne, bo chyba tego nie powiedzieliśmy, jak nazywają się ogniska. Ogniska nazywają się ogniskami nadziei, wolności, miłości, godności oraz prawdy. Podstawowe, fundamentalne, humanistyczne idee. I stąd ta idea Beresia, również myślę absolutnie rewolucyjna wobec polskich pomników. No, gdzie pomniki polegające na paleniu ognisk? My budujemy hiperrealistyczne potworki najczęściej. I faktycznie tych pomników, które nie tyle służą symulowaniu pamięci. Jest taki podział na dwa różne rodzaje myślenia, tak, o pomnikach. Że są pomniki, które symulują pamięć, czyli jakby pamiętają za nas, bo widzimy tego Piłsudskiego na koniu czy na czymś tam. A są takie, które tą pamięć mają stymulować, czyli budować doznanie. I właśnie myślę, że pomnik Solidarności w formie rokrocznie płonących ogniek jest tym drugim, dużo ciekawszym, jeszcze dużo głębszym i ważniejszym doświadczeniem w formie czegoś, tak. Uczczenia w formie pomnika.
Tak, chociaż muszę ci się przyznać, że kiedy w 2017 właśnie rozmawiałam z Bettiną Bereś, z Jerzym Hanuskiem z Fundacji Marii Pinińskiej Bereś i Jerzego Beresia, to jakoś była we mnie nadzieja, że może się uda ustanowić właśnie taki coroczny gest, ale po tych kilku latach widzę, że no, nie chcę wręcz sama przed sobą nazwać tego, ale że to byłoby bardzo trudne. I trochę przestałam wierzyć w to, że takie rzeczy są możliwe.
Ja wspominałam o pewnym o Karnawale Solidarności, kiedy się to odbyło, bo kiedyś, i myślę, że to, że manifestacja romantyczna po 7 latach wraca, odbywa się z powodu trochę innego karnawału powyborczego. Również i trochę wykorzystujemy ten moment i liczymy, że wykorzystamy go bardziej.
Brzmi obiecująco.
I chcemy jako instytucja zadbać razem oczywiście z naszymi partnerami w całym wydarzeniu, czyli z Wydziałem Intermediów i z Fundacją, aby spróbować, że to nie jest ostatnie odtworzenie, a jest pierwszym z serii regularnych odtworzeń. Czegoś, co ja uważam za naprawdę jedno z ważniejszych polskich chyba dzieł sztuki lat 80., a może w ogóle drugiej połowy XX wieku, przez jego bezwzględnie prostą, a fundamentalną strukturę. No, czy nie ma nic bardziej... Ja mi się trochę załamuje głos, bo to naprawdę, ja tego nie widziałem, ale bardzo dużo o tym myślę i opowiadam, niż...
Nie będziesz rozczarowany, zapewniam cię.
A widziałem gigantyczną ilość nagrań i tak dalej, ale kiedy sobie...
Ale przeżyć to co innego.
Myślę, żeby dać ludziom możliwość stania razem wokół ognia, jest tak jakby pierwotnym doświadczeniem, a to pierwotność właśnie wobec tego rynku, który jest rynkiem w takim, a nie kształtem, tym bardziej jest porażające.
No tak. Mam takie wrażenie, że trochę się znajdziemy jak w Odysei Kosmicznej w tym prehistorycznym momencie.
A wiesz, to jest bardzo ciekawe. No. Kiedy sobie myślałam o twórczości Beresia jeszcze przed otwarciem wystawy, że jej jakby taka...
Ja o Stanleyu Kubricku pomyślałam.
Wiesz, że ja miałem w głowie statki kosmiczne, że Beres jest tak sięgający głęboko, gdzieś w daleką, archetypiczne jednak doświadczenie twórczości i w swojej rzeźbie, użyjmy tego słowa, która jest wyrwana niemalże jakby sprzed cywilizacyjnych struktur i w swoich akcjach, które są oparte na bardzo jednak również archetypicznych doznaniach wspólnych, ogień, wspólne jedzenie, wspólne picie, nagie ciało. Że to jest jakby jednocześnie historia z głębokiej jakby przyszłości, że to jest w tym jest coś paradoksalnie futurystycznego.
No tak, i futurystycznego, i jaskiniowego, tak, no bo tak, Beres tak. Rzeczywiście, kiedy pojawiał się nagi, bądź w takich, no w takim stroju właściwie wykonanym z drewna, to rzeczywiście wyglądał jak człowiek z tych dawnych, prehistorycznych czasów. Dobrze, to teraz już krótka przerwa. Za chwilę jeszcze raz będziemy Państwu przypominać, kiedy, gdzie, i zaprosimy na jeszcze jedną wystawę za moment.
Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura, my jeszcze przez moment zapraszamy Państwa na wystawę Jerzego Beresia w krakowskiej Klikotece. Kamil Kujtkowski, współkurator tej wystawy, jeszcze ostatnie minuty naszej rozmowy. Kamilu, przypomnijmy ideę tej ekspozycji. Chwilę temu użyłeś kontrowersyjnego słowa o ekspozycji nieudanej. Ja się z tym zupełnie nie zgadzam, ale rozumiem, co miałeś na myśli. Wobec dynamiki twórczości Jerzego Beresia, te zatrzymane momenty jego sztuki rzeczywiście mogą się kojarzyć właśnie z niewypełnioną do końca ideą. Niemniej, no... w takiej postaci tę sztukę pozostawił. No i jeszcze przez chwilę można ją oglądać. To jest bardzo ważne.
I tak jak wcześniej rozmawialiśmy, oczywiście to taka moja mała zagrywka z tą nieudanością.
Oczywiście. Ale na wszelki wypadek to podkreślam.
Tak, bo... ale ja też i myślę, że to państwo zobaczą i jeżeli spotkają mnie, a jestem i będę przez najbliższy miesiąc bardzo na tej wystawie, ja opowiadam, że ona jest właściwie wystawą o nieobecności. Myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne. Może to jest... O to mi tak naprawdę chodzi, że walczymy tutaj z nieobecnością na wielu poziomach i ją przepracowujemy, ale jednak spotkać tak jednak oryginalną, niecodzienną twórczość rzeźbiarską i performatywną Beresia, użyję dwóch słów, z którymi z jednym ja się nie do końca zgadzam, a z drugim by się nie do końca zgodziły, że Bereś, myślę, jest bardzo ważne i też pozwolić sobie na bardzo prostą rzecz, którą możemy zrobić na tej wystawie, na dotknięcie drzewa i bycie częścią jego obiektów. To jest, myślę, świetny fragment. Parę akcji Beresia również na niej można zobaczyć. Można zobaczyć świetne wypowiedzi, które wybraliśmy z różnego rodzaju wywiadów z Beresiem. On był też świetnie myślącym, właściwie artystą, filozofem, więc to też można...
To prawda, posiadał niezwykły dar prostego objaśniania.
Absolutnie.
Swoich idei.
I gigantycznej niezgody na świat, co jest bardzo, myślę, cenne, bo pozwala jakby budować inne możliwości. Więc wystawę warto oglądać, warto w niej uczestniczyć i faktycznie, tak jak mówiłem, uruchomić swoje ciało. Więc bardzo, bardzo rekomenduję. Co mi się wydaje jeszcze bardzo ważne, a nawet może polecę, bo to jest też trochę link znowu z manifestacją romantyczną. Anna Markowska, której tekst możecie przeczytać w Szumie o tej wystawie. Bardzo polecam, bo to świetny tekst. Mm-hmm. Polecam również tekst Stacha Szabowskiego w Dwutygodniku, jeżeli nie mogą państwo być na wystawie, ale Anna Markowska powiedziała mi kiedyś bardzo ważne zdanie o twórczości Jerzego Beresia. Ja do Beresia chodziłam po otuchę. I myślę, że manifestacja romantyczna była takim momentem.
I będzie.
I będzie. Więc niedziela o 16:00 pod Bunkrem Sztuki wyprowadzamy wózek romantyczny.
Czyli jedną z rzeźb Jerzego Beresia, to będzie, rozumiem, replika,
to jest,
bo już tak, w tym momencie
ten oryginał jest w kolekcji Muzeum Narodowego. Tam go można oglądać, nie wiem, czy teraz, nie pamiętam, czy teraz na wystawie.
Też nie pamiętam.
Bywam tam na wystawach. Mm-hmm. Natomiast jest przygotowana specjalna kopia ekspozycyjna i dzięki temu wózkowi będziemy wspólnie rozpalać ogniska nadziei, wolności, miłości, godności oraz prawdy.
A wystawa Jerzego Beresia w Krikotece do 8 grudnia.
Tak. I 8 grudnia będzie można jeszcze zobaczyć przy okazji to takie małe, delikatne podsumowanie, bo faktycznie mało o tym kantorze mówimy w tej Krikotece.
Przez kilkadziesiąt lat sporo było, przez 40 lat. Bo
tak, ale też kantor się tam delikatnie wobec Beresia pojawia, bo nie jak poniekąd go odkrył. Znamy wszyscy legendę o biblijnym niemalże wypędzeniu hipisu z Krzysztoforów i rodzaj konfliktu między dwójką tych ważnych dla Krakowa i nie tylko artystów, którzy bardzo dużym szacunkiem się szanowali, a byli też, myślę, kompletnie innymi artystami. Jednak kantor chyba brał, a Bereś dawał i to była, myślę, podstawowa różnica.
O, pięknie to powiedziałeś.
To Bereś nawet sam powiedział kiedyś wprost. Myślę, że kantor się trochę go bał, bo Bereś naprawdę potrafił w niektórych wywiadach bardzo wprost określić rodzaj twórczości Tadeusza Kantora. Wielki szapoba dla niego za to. To też wymagało odwagi.
To prawda. Postawić się kantorowi.
Natomiast będzie można zobaczyć, będziemy wyświetlać to cały dzień. Akurat w pełni, tym razem zrobimy to tak, jak było, jest to w rejestracji, performance, czy akcję Beresia dedykowaną Tadeuszowi Kantorowi, wykonaną zaraz po jego śmierci w Krzysztoforach, czyli dialog z Tadeuszem Kantorem, będzie do zobaczenia w naszej najprawdopodobniej sali edukacyjnej, którą otworzymy, będzie otwarta też na wystawę, będzie tam można przyjść i zobaczyć, jak Bereś sobie dyskutował pośmiertnie z Tadeuszem Kantorem. Też myślę, że ważnym dla niego twórcą, poza tym wszystkim, co o nim bardzo mądrze mówił.
Kamilu, i z innej beczki jeszcze zostawmy na moment Tadeusza Kantora i Jerzego Beresia. Skupmy się na sztuce współczesnej, bo to jest jeden z twoich obszarów kuratorskiej działalności. Czerń Ziemi Słonej, wystawa Pawła Sobczaka, której jesteś kuratorem. Bardzo proszę, zaprośmy słuchaczy Radia Kraków Kultura.
Ciekawie, ewidentnie mamy ten weekend w Krakowie jest poświęcony ogniowi w jakiś sposób i Śląsku, ponieważ jak zapomnieć, otwieram wystawę Część Ziemi Słonej Pawła Sobczaka. Po przyjacielsku polecę Lenę Achtelik w Widnej, która jest również artystką ze Śląska i również czerń jest w tytule, tam jest to chyba o ciele doskonale czarnym, więc węgiel i ogień gdzieś w Krakowie jest. Natomiast Paweł Sobczak, jak zapomnieć, otwieramy w piątek o 19:00. I jak może część z Państwa rozpoznaje, Część Ziemi Słonej to rewers tytułu filmu Kuca, Sól Ziemi Czarnej, fragment trylogii śląskiej, takiej bardzo ważnej trylogii filmowej o tożsamości Ślązaków i o walce o niepodległość. Natomiast Paweł, stąd ta odwrotność, buduje zupełnie inną opowieść o kształtowaniu swojej tożsamości i ja zaproponowałem mu taką historię o Grand Tour. Kiedyś, jeszcze w XIX wieku, XVIII, bardzo bogaci młodzieńcy z Europy wyruszali w podróż po kontynencie. Część z nich docierała na przykład do Włoch i Grecji i tam jak na przykład Stendhal albo dostawali gorączki i majaków we Florencji, a niektórzy pod wpływem torsów greckich rzeźb albo rybaków w włoskich portach odkrywali swoje seksualne zakazane tożsamości, bo Paweł gdzieś wyrusza ze Śląska, wadząc się, jakbyśmy na Śląsku powiedzieli, jestem z Cieszyńskiego, z historią trochę swojej rodziny, z tożsamością, z katolicyzmem śląskim, szuka swojej własnej, a właściwie już wie o swojej queerowej tożsamości i dzięki temu może wybrać się w dalszą podróż, gdzieś w stronę słoności morza, by tam tak naprawdę wyruszyć jeszcze dalej. Więc trochę poetycka opowieść o tym...
Czy to jest wystawa malarstwa?
To jest wystawa malarstwa i kilku obiektów. Mhm. To jest dla mnie właśnie taka poetycka opowieść o możliwości wykorzenienia się po to, żeby zbudować siebie zupełnie na nowo, bo wcale te rodziny nie są aż tak najważniejsze i czasami są nas infekujące.
Tak, no sprawa jest złożona. Majaki doskonale służą odkrywaniu własnej tożsamości. Te na ziemi greckiej są godne uwagi, ale te w Konstantynopolu są jeszcze ciekawsze, bo jak wiadomo... Chyba nie Stendhal, ale Flaubert właśnie tam tak, cierpiał na majaki, więc sprawdzone. Sprawdzone, też, jeżeli, Paweł Sobczak idzie dobrą drogą.
Idzie bardzo dobrą drogą, idzie też drogą bardzo, myślę, jakoś tak w literaturze gejowskiej, queerowej dość silnie obecnej, bo i Forster, i Henry James, ale w Polsce i wypadło mi nazwisko autor, jeden z pierwszych gejowskich powieści Zatoka Ostów, tą podróż do Grecji i Włoch właśnie jako bardzo istotną w narracjach queerowych czy gejowskich gdzieś zaproponowali i to się dzieje i Paweł gdzieś automatycznie to zrobił i faktycznie nagle z Śląska zaprowadził nas prawie w weneckie malarstwo, bo część z Państwa, jeżeli przyjdą, zauważą, że zaczynamy od obrazów niemalże czarnych, a kończymy migotliwym, prawie tycjanowskim pejzażem, więc...
Potrzeba nam tego światła. Współczesne malarstwo, a jednak bardzo mocno zanurzone w tradycji. To jest też bardzo ciekawe, chociaż może nie tak, jak Państwo sądzą. Ale to dlatego właśnie Kamil Kujtkowski kuratoruje tę wystawę. Paweł Sobczak, Czerń Ziemi Słonej, Galeria Jak Zapomnieć w Krakowie. A o Jerzym Beresiu już nie przypominamy, bo jesteśmy
przypominamy,
że Państwo wiedzą, że to w niedzielę 16:00.
Pod Bunkrem Sztuki tak. I wyruszamy na rynek.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
Tu Radio Kraków Kultura.